Świat ludzkich uczuć.
I jesteśmy my, Tomasz Goska, Anna Kaszyc i razem ze mną w studio psycholog, kierownik poradni leczenia uzależnień w Siedlcach, Bolesław Białas. Witam serdecznie.
Witam serdecznie, dobry wieczór Państwu.
I zapraszamy Państwa na kolejną audycję dotyczącą problemu współuzależnienia. Dzisiaj będziemy chcieli mówić o pracy nad sobą według programu 12 kroków. Ten program 12 kroków już omawialiśmy na naszej antenie, ale dzisiaj pod kątem osób współuzależnionych, dlaczego jest on dobrą drogą do zmiany swojego życia. O tym będziemy dzisiaj chcieli porozmawiać i może Państwo również odezwą się do nas, jeśli mają Państwo doświadczenia z pracy na tym programie, programu 12 kroków. Jeśli zrobili Państwo kilka kroków, albo 12 kroków, albo po raz kolejny 12 kroków, to zapraszamy do pisania do nas, dzielenia się swoimi doświadczeniami. Można do nas napisać na gadu 308-6701, skrzynka SMS-owa 509-056-590 i numer do studia 644-65-55, kierunkowy 25. Teraz zaśpiewa Kasia Wilk.
Choć ty wad maj cól w oczy sypie, nic nie próbuję rozumieć i śmieję się w twarz. To życie tak swoją poezję pisze, między wierszami ukrywa jego największy skarb. Będę tuż przy tobie, kiedy nie będziesz sobą. Zaopiekuję się tobą, okej. A tak, choć strach w oczach masz jak dziecko we mgle, to dać ci wziąć się. Ponieść muzyce, nie mów mi teraz, nie tu i nie możesz, nie czas. A nieważne czy jesteś pełen sił, to twoje życie i wiele razy ci jeszcze pozwoli na podium stać. Choć strach w oczach masz jak dziecko we mgle, to dać ci wziąć się. Się nie poddasz, bo przecież dobrze cię znam. I powiedz tym, co nie wierzą, że to przejdzie. I się nie poddasz, bo przecież dobrze cię znam. I przecież kiedyś przyjść musi, dobry dzień przyjść musi.
Ludzkich uczuć.
I dzisiaj proszę Państwa o programie 12 kroków. Przed chwilą Kasia Wilk zaśpiewała słowa, które myślę, że do dzisiejszej audycji bardzo pasują. Nie mów nie teraz, nie tu i nie możesz. Nie czas, nieważne czy jesteś w pełni sił, to twoje życie i wiele razy ci jeszcze pozwoli na podium stać. Warto w ten sposób podejść do programu 12 kroków. To jest program, na którym również mogą oprzeć się osoby współuzależnione. My mówiliśmy o tym programie w kontekście osób z rodzin alkoholowych, dorosłych dzieci alkoholików już na naszej antenie. W audycji czwartkowej również w audycji anonimowych alkoholików sporo się mówi o programie 12 kroków, ale my dzisiaj chcemy zaproponować właśnie osobom współuzależnionym ten program, bo jest to, jak się okazuje, bardzo skuteczny program pracy nad sobą. Program, który myślę warto wziąć pod uwagę, jeśli chcą Państwo zmienić swoje życie, jeśli nie satysfakcjonuje Państwa to, jak ono wygląda. We wcześniejszych audycjach sporo mówiliśmy o tym, nad czym warto się zastanowić, jeśli mają Państwo w swojej rodzinie właśnie osobę pijącą, nadużywającą alkoholu. Dzisiaj o tym programie szerzej, ale zapraszam też Państwa do pisania do nas, dzielenia się swoim doświadczeniem pracy 12 kroków. 308-6701 to jest numer komunikatora gadu-gadu. Skrzynka SMS-owa 509-056-590 i numer do studia 644-65-55, kierunkowy 25. Czemu program 12 kroków to też program dla osób współuzależnionych?
Tak, no to muszę Państwu powiedzieć, że dotarliśmy do takiego miejsca, do takiej tematyki tej audycji, która jest mi bardzo bliska, ponieważ działanie tego programu, programu 12 kroków, o którym będziemy dzisiaj mówili, odczułem, że tak powiem, na własnej skórze, nie tylko osobiście, ale też jako terapeuta pracujący z ludźmi, zarówno uzależnionymi, przepraszam, zarówno z uzależnionymi, jak i współuzależnionymi. Muszę powiedzieć, że moje doświadczenia są takie, że jest to taki program takiego właściwie zdrowienia duchowego, który działa. I dzisiaj spróbuję trochę się podzielić refleksjami na temat tego programu, powiedzieć, na czym on się właściwie opiera, jakie są poszczególne kroki, czy w grupach osób współuzależnionych mówi się bardziej o stopniach, nie o krokach. Dlatego, że no, rzeczywiście jest to program zdrowienia, program na życie. On się pojawił właściwie w latach 30. ubiegłego wieku, czyli XX wieku, więc nie jest on jakiś taki bardzo, bardzo stary. I pojawił się wśród zdrowiejących alkoholików. Właściwie początek ruchu anonimowych alkoholików to są lata 30. w Stanach Zjednoczonych i tam ten program stworzono, zbudowano i ten program umożliwił tysiącom, setkom tysięcy alkoholików zdrowienie z choroby alkoholowej. Okazało się, że w sytuacji, kiedy alkoholicy zaczęli sobie radzić z chorobą, zaczęli zdrowieć z tej choroby, nagle się pojawiła taka dziwna sytuacja. Mianowicie bardzo często prowadziło to do różnych problemów, zwłaszcza rodzinnych. Wynikały one głównie z tego, że osoby współuzależnione, których się wtedy tak zresztą nie określało, które funkcjonowały według takich schematów, o których mówiliśmy tutaj w tych audycjach poprzednio, one sobie też nie radzą ze swoim własnym życiem. I okazało się, że ten program 12 kroków anonimowych alkoholików dostosowany do specyfiki współuzależnienia zaczął działać, zaczął funkcjonować i zaczął działać w ten sposób, że osoby współuzależnione zaczynały zdrowieć duchowo, ich życie zaczynało się zmieniać, zaczynało nabierać nowych kształtów. To jest taka, to są takie, o tym właściwie głównie będziemy dzisiaj mówić. Okazało się, że te programy, program 12 kroków jest w tej chwili stosowany w bardzo wielu innych uzależnieniach, zarówno uzależnieniach od środków chemicznych, więc istnieją grupy anonimowych narkomanów, ale też od pewnych kompulsywnych czynności, na przykład uzależnienia od hazardu, ostatnio uzależnienia od internetu, uzależnienia od seksu itd., itd. Bardzo dobre rezultaty stosowania tego programu. Ten program przynosił przy osobach, które na przykład cierpiały na zaburzenia odżywiania, typu obżeranie się nadmierne bądź głodzenie, czyli to anoreksja i bulimia. Okazało się, że program ten takiego właśnie duchowego zdrowienia jest ważny dla tych różnych grup. W przypadku alkoholików najpierw powstały właśnie te programy ten program 12 kroków dla osób uzależnionych od alkoholu, następnie dla współuzależnionych. Potem zaczęły się według tego programu pracować dzieci alkoholików i dorosłe dzieci alkoholików. Mówię o tym głównie w tym kontekście, że nasza audycja jest poświęcona zdecydowanie osobom współuzależnionym od alkoholu, czyli takich, których bliscy są uzależnieni od alkoholu. Ten program w Polsce się pojawił w latach 70. jako wtórny, czyli jako następny po pojawieniu się anonimowych alkoholików. Ja się nie będę zagłębiał w historię, dlatego że, jak tutaj pani redaktor mówiła na wstępie, takim tutaj większym ode mnie fachowcem jest prowadzący audycje czwartkowe. Tam audycje anonimowych alkoholików, które są właściwie takimi radiowymi meetingami, czyli spotkaniami anonimowych alkoholików zgodnie z programem 12 kroków. W Siedlcach pierwsza grupa anonimowych alkoholików powstała w roku 1987. Odbył się pierwszy meeting, się odbył gdzieś tam jakoś tak pod koniec listopada. Akurat patrzę tutaj na listopad. 19 listopada w sobotę odbędzie się taki rocznicowy meeting z okazji 25. rocznicy powstania grupy anonimowych alkoholików w Siedlcach. Ten ruch się tutaj bardzo dobrze rozwinął. Grupa Al-Anon pierwsza powstała bodajże 3 lata później. I tych grup Al-Anon, czyli grup dla osób współuzależnionych, jest w Siedlcach, są 3. Najstarsza taka grupa, która spotyka się zawsze w środę o godzinie 17 na ulicy Młynarskiej w stowarzyszeniu, w klubie Abstynenta, ona już funkcjonuje te 22 lata. Znam tam osoby, które tą grupę zakładały. Znam wiele osób, które się przez tą grupę przewinęły i którym program 12 kroków, nad którym tam pracowały, przeniósł po prostu polepszenie funkcjonowania, polepszenie swojego stanu zdrowia i duże zmiany w ich życiu. Chociaż jak pamiętam, nie było to proste i łatwe. Tak jak nie jest prosta i łatwa u osoby współuzależnionej decyzja o jakiejkolwiek zmianie. Ale o tym mówiliśmy wcześniej.
My tu mówimy o tych grupach, które pracują nad programie 12 kroków, ale może teraz przyjść do głowy naszym słuchaczom pytanie, czy trzeba uczestniczyć w spotkaniach takiej grupy, by pracować w ramach programu 12 kroków, czy można to zrobić samemu na własną rękę?
Tak, no to jest taki dylemat, który się często pojawia w rozmowach. Ja powiem tak, że moje doświadczenie w pracy z pacjentami współuzależnionymi, bo o nich będę tutaj głównie mówić, to mówię, ten dylemat się pojawia dosyć często. Ja jestem zwolennikiem takiej tezy, że grupy Al-Anonu to są grupy, tak jak wszystkie inne grupy, nazwijmy je 12-krokowe, są grupami samopomocy. I one są niesłychanie potrzebne i w tych grupach widzę, że ludzie po prostu zdrowieją. W związku z tym ja mam taki zawsze dylemat, bo ja nikogo nie zmuszam do udziału w takich grupach. Ja ludzi zachęcam do tego, bo wiem, że to jest skuteczne. Ja czasem jest mi trudno powiedzieć, na jakiej zasadzie się to odbywa. Co jest takiego w tym programie, czy co jest takiego w tych spotkaniach z innymi ludźmi, że człowiek zaczyna jakby robić ze sobą pewne rzeczy, których nigdy by wcześniej nie zrobił i na które by sam nie wpadł. To jest coś takiego, że człowiek jest istotą społeczną i bez lustra to po prostu nie jest w stanie się sobie przyjrzeć. To lustro społeczne jest niesłychanie ważne, a w grupie Al-Anonu trzeba pamiętać o jednym, że tam spotykamy się z ludźmi, którzy mają podobne jak my problemy, którzy próbują coś ze swoim życiem robić. Jedni są na etapie początkowym, inni trochę dalszym. I to pomaga w takim czerpaniu przede wszystkim doświadczenia, pewnej siły i nadziei na zmianę, na to, że moje życie może być inne. Ja jestem zwolennikiem udziału w grupach Al-Anonu. Mówię między innymi z tego powodu, że to jest skuteczny program i że trudno jest go robić w pojedynkę. Jak będziemy mówili później trochę na temat, omówimy sobie te kroki, to zobaczycie Państwo, że w niektórych inny człowiek jest bardzo potrzebny. Także to, co jest warto robić, to warto jest brać w tym udział. Chociaż ja miałem bardzo wielu pacjentów, czy bardzo wiele pacjentek, które brały udział w Al-Anonie. W pewnym momencie trafiały do profesjonalnej terapii w poradni. Czasem było tak, że najpierw w poradni w terapii, a później trafiały do Al-Anonu. Znam też takie osoby, które nigdy nie były w poradni, i zdrowiały, dlatego że brały udział tylko w tych spotkaniach, czasem częściej, czasem rzadziej. Także moje zdanie jest takie, że warto jest sobie taką grupę znaleźć i brać w niej udział systematycznie. Systematycznie, nie zrażając się swoimi początkami w tych grupach. Bardzo wiele osób współuzależnionych czuje się na początku albo zniechęconych, albo złych, albo no, przeżywa różne emocje związane z tymi grupami. Warto jest to przeczekać, ponieważ tak naprawdę program 12 kroków, program wyzdrowienia jest takim programem na życie. I zmiany w życiu na ogół nie są gwałtowne. To jest pewien proces, który wymaga czasu i ten czas sobie warto dać. To, co jest istotne w tych grupach, to jest właśnie to, że trafiamy tam w miejsce, w którym są ludzie mający podobne problemy, więc ludzie, którzy są w stanie dać nam wsparcie, dać nam dużo ciepła, gdzie przekonujemy się, że nasze problemy to nie jest coś wyjątkowego. Gdzie przekonujemy się też o tym, że jesteśmy w stanie, ponieważ inni ludzie są w stanie, to i my jesteśmy w stanie sobie z nimi poradzić. Że na przykład nie musimy ciągle zbawiać innych, że nie musimy ciągle, nie wiem, troszczyć się o alkoholika, ulegać mu i tak dalej, ponieważ taka postawa doprowadziła nas do tego miejsca, z którego wyruszyliśmy, próbując się zmieniać. I to w Al-Anonie osiągamy. Tak jakby w wszystkich tych grupach samopomocowych jest takich parę zasad, których się tam przestrzega. No jedna z najważniejszych to jest taka zasada anonimowości. I druga to jest taka zasada zachowania tajemnicy, w tajemnicy tego, co się dzieje w grupie. Jeżeli te dwie zasady, no jest tam jeszcze kilka innych, ale o tych te są jakby takimi najważniejszymi. Jeżeli one są zachowane, to uczestnicy grupy po prostu zdrowieją, bo mają takie miejsce, które obdarzają pełnym zaufaniem. To jest niesłychanie w tych grupach istotne. Także ja mówię, że dla mnie osobiście ja zalecam pacjentom udział w takich grupach, ponieważ jestem przekonany o tym, no życie mnie tego nauczyło, że tam rzeczywiście ten proces zdrowienia jest trochę mniej bolesny, dlatego że jest się wśród ludzi. Nie jest to samotne borykanie się ze zmianami, które zresztą często powoduje to, że my tak trochę schodzimy na manowce, bo nie mamy punktu odniesienia. Sam program 12 kroków jest programem oczywiście spisanym, sformułowanym odpowiednio, natomiast wypełnienie go treścią bez udziału innych osób jest bardzo trudne.
Ja myślę, że też kwestia po prostu przyjrzenia się sobie. Łatwiej jest się przyjrzeć swojemu życiu i swojemu postępowaniu, jeśli się ma kontakt z drugim człowiekiem, niż zrobić to samemu, bo nie jesteśmy do końca obiektywni.
No tak, oczywiście. Oczywiście, jak rozmawialiśmy w którejś tam z audycji wcześniejszych, jak rozmawialiśmy o cechach osób współuzależnionych, to jedną z takich cech to jest przede wszystkim niedostrzeganie, widzenie problemów innych ludzi, natomiast niedostrzeganie kompletnych problemów własnych. Nie? No a jeżeli w procesie zdrowienia nie skoncentrujemy się przede wszystkim na sobie, no to ten proces będzie, on po prostu przestanie, on po prostu w ogóle nie zaistnieje. On w ogóle nie zaistnieje, dlatego że my będziemy się kierować cały czas pewnymi swoimi stereotypami, pewnym swoim sposobem myślenia, który nas no, zaprowadził w pewien, na pewne rozstajne drogi. Nie? Tego sposobu ten sposób myślenia jest trudno zmienić samemu. Dlatego, że ten on cały czas się przewija.
No poza tym do tej pory Państwo po prostu byli sami, a teraz mają Państwo okazję zmienić swoje życie dzięki innym ludziom, więc może też tak warto na to spojrzeć.
Dokładnie tak. To chcę powiedzieć, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy, które się dzieją w grupach samopomocy. Że spotykają się ludzie mający podobne problemy, mający pewien program zdrowienia i robiący w różnym tempie różne rzeczy wynikające z tego programu. Zresztą chcę powiedzieć, że w nowoczesnym lecznictwie uzależnień właściwie pierwsze trzy kroki programu anonimowych alkoholików, czy pierwsze trzy stopnie programu dla osób współuzależnionych są przerabiane. Także tutaj nawet profesjonaliści, czy większość z nich dochodzi do przekonania, że no, ten program jest czymś niesłychanie ważnym i warto jest się go trzymać, dlatego że on po prostu jest skuteczny. Zresztą jak Państwo posłuchacie, niektórzy po raz pierwszy, inni, którzy nas słuchają, mają już za sobą pewne doświadczenia z grup, czy znają ten program, zobaczycie Państwo, w jaki sposób on jest skonstruowany, w jaki sposób on może pomóc. I pewne kroki, które się tutaj po kolei robi, one wynikają jakby jedne z drugich. Nie można, jak my to czasem mówimy, nie można zrobić kroku 12 bez kroku 1. W związku z tym to, co się też w terapii dzieje, w terapii współuzależnienia, no to jest robienie tych przynajmniej pierwszych trzech kroków. Później ewentualnie reszty, ale zrobienie tych trzech, a właściwie no, pierwszego kroku jest rzeczą najważniejszą, dlatego że to uruchamia właściwie procesy zmian.
Mamy też pytania do Państwa, do tych z Państwa, którzy pracują na programie 12 kroków. Jakie mają Państwo doświadczenie? Jesteśmy ciekawi z pracy nad sobą na tym programie. Może Państwo opowiedzą o tym, co jest trudne w nim, może o krokach, które sprawiły Państwu większą trudność. Myślę, że warto powiedzieć o tym programie z Państwa perspektywy, więc zapraszam. Gadu 308-6701, skrzynka SMS-owa 509-056-590 i numer do studia 644-65-55, kierunkowy 25.
W jedną stronę bilet, w jedną stronę bilet, odkąd słońca blask ujrzał pierwszy raz.
wrzask. Na ulicach słyszał własnych kości trzask. Ale myślał sobie, przyjdzie czas na mnie. Popijając, osiadał na dnie. W jedną stronę bilet, w jedną stronę bilet, kupił w jedną stronę bilet, w jedną stronę bilet. Losy różne są, choć jeden nie zbór. Pójdziesz na skrót. Wiedziałem jeszcze, lecz dajcie mi czasu, niech czas osądzi mnie. Osądzi mnie.
Świat ludzkich uczuć.
12 kroków, jak Państwu idzie stawianie tych kroków. Zapraszamy do pisania do nas. No i my dzisiaj chcemy opowiedzieć troszkę o tych krokach dla tych z Państwa, którzy jeszcze nie znają programu 12 kroków. Może warto też przy okazji ci z Państwa, którzy pracują na programie, może jakieś refleksje również wyciągną z tego, o czym chcemy mówić, bo myślę, że za każdym razem, kiedy podchodzi się do tego programu, jeśli ma się problem właśnie z własnym życiem w różnych wymiarach, myślę, że za każdym razem te kroki stawia się w inny sposób. Coś nowego się odkrywa, więc zapraszam do posłuchania. 12 kroków, krok pierwszy.
Tak. Teraz mi się przypomina sprzed paru lat audycja, chyba sprzed dwóch, audycja z cyklu poświęconych audycji dla dorosłych dzieci alkoholików, gdzie dosyć szczegółowo omawialiśmy te kroki w odniesieniu właśnie do DDA. Tutaj, wtedy to było tak, że na każdy krok żeśmy odrębną audycję poświęcali. Teraz trochę przyjmiemy inną zasadę, spróbujemy ich omówić, te kroki w dzisiejszej audycji, jeśli zdążymy oczywiście. Pierwszy krok to jest krok, który mówi: przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu i że przestaliśmy kierować własnym życiem. To jest najważniejszy krok, bo się od niego trzeba zacząć. Jeżeli się od tego nie zacznie, no to się nie zrobi nic dalej. Gotowość do zrobienia tego kroku, ona wzrasta w nas w zasadzie im dłużej widzimy, że nasze dotychczasowe wysiłki dotyczące kierowania alkoholikiem, kontrolowania go, zaprzeczania różnym faktom i tak dalej, kiedy widzimy, że one po prostu przestają mieć sens, ponieważ nie przynoszą żadnych efektów. W tym momencie, kiedy zaczynamy czuć, że po prostu nic nie jesteśmy w stanie zrobić z alkoholikiem, nie jesteśmy mu w stanie pomóc w taki sposób, w jaki dotychczas to robiliśmy. Pozornie wydaje się, że ten krok, który mówi o bezsilności, jest czymś takim przyznaniem się do czegoś, co spowoduje to, że my jakby się poddamy. Nie? To jest dosyć takie paradoksalne, bo okazuje się, że właśnie z tej bezsilności, czyli z takiego przestawania zajmowania się rzeczami, na które my nie mamy wpływu, my możemy czerpać siłę. Osoby, które ten krok zrozumiemy, zrobiły, mają takie poczucie, że przestały się zajmować rzeczami, na które nie miały wpływu. Że to, co ich mocno absorbowało w życiu, to, co było takie najważniejsze, że to właściwie nie miało sensu, że właściwie one przestały żyć własnym życiem, a żyły życiem tej drugiej osoby. Wszelkie ich emocje, przeżywanie różnych rzeczy było związane głównie z tym, czy ta bliska osoba była trzeźwa, czy była pijana. To jest coś, o czym my wcześniej już mówiliśmy w audycjach. Takie właśnie poczucie, to poczucie, że ja przestanę się tym wreszcie zajmować, a zacznę się zajmować sobą, jest czymś takim niesłychanie ważnym i od tego właściwie się zaczyna zmiana w życiu. Jeżeli się tego nie zrobi, to po prostu, nie wiem, popadnie się w obłęd albo po prostu się żyć przestanie. Żyć w sensie takim dostrzegania, nie wiem, samego siebie. Drugi krok to uwierzyliśmy, że siła wyższa od nas samych może przywrócić nam zdrowie. To rzeczywiście jest coś takiego, że tak jak pierwszy krok to powoduje coś takiego, że jesteśmy pogrążeni w rozpaczy, to drugi pokazuje nam pewną nadzieję, że jest coś większego ode mnie, co mi pozwoli przywrócić zdrowie, ponieważ ja sam nie jestem w stanie tego zrobić. Gdyż wszystko, co dotychczas robiło, doprowadziło mnie do takiej sytuacji, w której musiałem zacząć szukać pomocy. To, co się w tym drugim kroku pojawia, to takie myślenie o tym, że moje dotychczasowe życie było nienormalne, ponieważ ja nie żyłam swoim własnym życiem. Ja żyłem życiem innych ludzi. W tym drugim kroku dzieje się coś takiego, że my zaczynamy wierzyć w to, że jesteśmy w stanie to zmienić. To znaczy, że jest coś, co nam pomoże w zmianie tego. Że będziemy w stanie być, nie wiem, normalnymi ludźmi. Normalnie funkcjonować.
No tak, bo skoro się poddajemy, skoro gdzieś tam przyznajemy, że popełnialiśmy dotąd błąd, no to musi coś za tym pójść dalej, no bo samo poddanie się to byłaby już porażka totalna.
Dokładnie, dlatego mówię, ten drugi krok nam pokazuje, że jest możliwa zmiana. Daje nam nadzieję na tą zmianę. Krok trzeci, postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek go rozumiemy. To to jest właśnie taki krok, który mówi o czymś takim, o czym mówi też modlitwa anonimowych alkoholików we fragmencie, mówiąc bądź Twoja wola, Boże, nie moja. Czyli coś takiego, co daje nam jakby takie poczucie, że Bóg nam pomoże rozwiązać nasze problemy.
Myślę, że to tak można rozpatrywać na zasadzie jakiegoś aktu oddania tego wszystkiego, co było trudne, z czym sobie nie radziliśmy,
dokładnie
co
tak.
nam nie wychodziło.
Dokładnie tak. Z jednej strony jest to takie oddanie, a z drugiej strony też taka wiara, ufność w to, że Bóg wie lepiej od nas, co jest dla nas dobre. Ja czasem mówię, to czasem budzi taki uśmieszek, nie? No ale taka jest prawda, bo gdyby tak nie było, no to właściwie ten krok, te wszystkie kroki by nie miały sensu, nie? Nie miałyby sensu, dlatego że my kierowalibyśmy się dalej naszymi starymi schematami, naszym starym sposobem myślenia.
No tak, Panie Boże, pomóż mi, ale tak jakbym tego chciał.
Ale dokładnie, tak. Natomiast to co jest istotne, to jest właśnie to, że mamy takie poczucie, że ktoś nad nami czuwa, nie? Oddajemy pewne rzeczy. O tym mówiliśmy zresztą w którejś z poprzednich audycji. Oddajemy na zasadzie pewnego takiego pełnego zaufania. I dokładnie jak będziemy dalej to robić, to zobaczymy, że tak jest po prostu, że Pan Bóg kieruje naszym życiem. Pan Bóg, bądź jak to niektórzy mówią, siła wyższa, Bóg, jakkolwiek go pojmujemy. To są właściwie takie trzy podstawowe kroki, które powinno się zrobić. Następny krok już jest takim krokiem bardziej idącym bardziej w kierunku działań, pewnego takiej inwentaryzacji siebie samego. Nie? My mówimy, zrobiliśmy gruntowny i odważny rachunek sumienia. To jest krok czwarty. Jak to czasem ludzie podkreślają, przenosimy wzrok z innych na siebie. Przyglądamy się sobie, patrzymy w jaki sposób, jaki wpływ choroba alkoholowa naszych bliskich wywarła na nas samych. Jakie są nasze wady? Spisujemy to wszystko na kartce. To, co jest istotne tutaj, to takie podejście, to jest to taki dość bolesny krok. On jest niesłychanie ważny, ale patrzymy też na to z pewną życzliwością i z taką uczciwością po prostu. Po to, żeby te wady dostrzec, żeby próbować nad nimi pracować, próbować je eliminować.
Ja myślę, że tutaj osobom współuzależnionym trochę może być sprawiać trudność ten krok, z tego względu, że no one nie potrafią do końca spojrzeć na siebie tak krytycznie i bardziej. Mówiliśmy o tych różnych cechach osób współuzależnionych i one mają naprawdę dużą trudność z tym, by dostrzec, że robią przede wszystkim rzeczy, które wymierzają w nich samych albo w rodzinie, więc ja myślę, że ten krok trochę musi potrwać też u osób współuzależnionych. Państwo też często piszą na przykład podczas naszych audycji, że coś, o czym mówimy, potem państwo nurtuje i dochodzą państwo do wniosku, że jednak nie zdawali sobie państwo sprawy z tego, jacy są.
Tak, no to jest rzeczywiście niesłychanie ważny krok, bardzo trudny do zrobienia. ale on, on jest jakby takim, taką kolejną rzeczą, którą, którą w tym programie się robi. To, co się pojawia w tym, w czasie realizacji tego kroku, jak się spisuje te różne swoje wady, te różne swoje błędy, które się popełniało, to często się spotykamy wtedy z takim zasłużonym bądź niezasłużonym poczuciem winy. I tutaj ten krok nam pozwala też na takie oddzielenie tych dwóch rzeczy. To zasłużone poczucie winy od niezasłużonego. On nam w pracy nad tym czwartym krokiem pojawiają się też elementy takie, jak na przykład w jaki sposób my, jakimi kryteriami się posługujemy, oceniając innych ludzi, czy oceniając samych siebie. Daje to nam pewien obraz naszego funkcjonowania. To, z czym się na przykład bardzo wiele współzależnionych spotyka w czasie robienia tego, czwartego kroku, to jest na przykład to poczucie niskiej wartości. I z czego ono się, skąd ono się tak naprawdę bierze? To jest bardzo często, ten krok jest często robiony w takim czasem w samotności, a bardzo często w towarzystwie innego człowieka, który jest w stanie nas wysłuchać i który jest w stanie nam pomóc w zrobieniu tego dobrze. Który jest w stanie nam pomóc w takim odsłonięciu się przed samym sobą. To jest rzeczywiście krok trudny. On jest możliwy do zrobienia.
Ja myślę, że też warto poczytać trochę o osobach współuzależnionych, o ich problemie, bo jest mnóstwo teraz już opracowań książkowych, które gdzieś tam pomagają też i w tym kroku.
Dokładnie tak. To, no, ale żeby się o tym dowiedzieć, no to na przykład warto chodzić na grupę, nie? Grupa ma te doświadczenia i łatwiej jest od grupy usłyszeć pewne rzeczy. Chociaż jak mówię, w grupie Al-Anonu obowiązują pewne zasady, między innymi takie, że my się dzielimy swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. My nie dyskutujemy, nie doradzamy, nie próbujemy rozważać czyichś innych problemów, nie próbujemy pouczać, nie próbujemy być za mądrzy, a dzielimy się tylko swoimi własnymi doświadczeniami. To jest niesłychanie istotne w grupie i warto jest o tym pamiętać. Piąty krok to wyznaliśmy Bogu, sobie, drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów. No to tutaj, jak to się czasem mówi, to jest coś w rodzaju takiej spowiedzi. Do tego potrzeba przede wszystkim Boga. Przed Nim to wyznajemy. Przed samym sobą i przed drugim człowiekiem. Czyli musi być ktoś, kto nas wysłucha, ktoś, kto się o nas troszczy. My sami w tym kroku wybaczamy też innym zło, które nam wyrządzili. Ten krok jest takim właściwie wybawieniem. On pozwala na zabliźnianie się pewnych ran, które w naszym życiu otrzymaliśmy i które gdzieś tam głębiej bądź mniej głęboko są w nas pochowane i właściwie kierują naszym życiem. To, co jest istotne w tym kroku, to jest coś takiego, że my robimy taką rzecz, że właściwie niczego już nie musimy ukrywać. ani przed Bogiem, ani przed sobą, ani przed drugim człowiekiem. Zaczynamy po prostu patrzeć na siebie, na swoje funkcjonowanie w sposób uczciwy. I to jest czymś niesłychanie ważnym. To tak jak to czasem się mówi, jest to takim jakby wybawieniem. To jest podobnie jak ja to często porównuję właśnie do spowiedzi, nie? Do spowiedzi, w której co my otrzymujemy przede wszystkim? Spełniając określone warunki. Otrzymujemy wybaczenie, przebaczenie. To jest niesłychanie istotna. To jest niesłychanie istotna sprawa. Krok szósty to staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.
No i w tym momencie pewnie niektórzy się uśmiechają, no bo zaraz, jak ja mam się pozbyć wad charakteru i Pan Bóg mi to w tym pomoże od razu, tak o, magicznie.
Tak, dlatego, że no właśnie, ten krok mówi o czymś takim, że my właściwie jesteśmy gotowi do współdziałania z Panem Bogiem w usuwaniu naszych wad i naszych wad charakteru.
Wydaje mi się, że to też warto spojrzeć po prostu na zasadzie naszych niedociągnięć, naszych błędów, jeśli chodzi o chociażby relacje z osobą pijącą, rodziną.
Tak, tutaj o co tutaj generalnie chodzi? No, między innymi o to, że stajemy się gotowi do takiego właśnie współdziałania z siłą wyższą. Jeżeli dostrzegamy jakieś swoje wady, jeżeli je u siebie dostrzegamy, to po prostu staramy się coś z nimi robić. To, żeby one przestały być czymś takim nam przynależnym. Nie? Czyli na przykład jeżeli jedną z moich wad jest na przykład moje niskie poczucie wartości, to co ja będę robił, to będę próbował to poczucie wartości zmieniać. Poprzez różne działania, poprzez różne zachowania i tak dalej, we współdziałaniu z siłą wyższą. Zwróciliśmy siódmy krok, to zwróciliśmy się do niego w pokorze, aby usunął nasze braki. Tutaj kluczowe znaczenie ma słowo pokora, czyli przejmowanie tego, co jest, a nie tego, co chcielibyśmy. Ja to tak w skrócie określam, chociaż jak sobie przypominam kiedyś w którejś audycji dość szeroko o tym mówiliśmy. Nie? Czyli to, jak to jeden z moich przyjaciół określa, jest to zgoda na siebie i na świat, w jakim żyjemy. Czyli na to, co jest, a nie na to, co mamy gdzieś tam w głowie, co jest wymyślone, co jest nierealne. Nie jest to tu i teraz.
Ale jednocześnie też cierpliwość, prawda? Bo ten krok szósty gdzieś tam zaczyna taką naszą zmianę w zachowaniu, a krok siódmy pokazuje, że wszystko ma swój czas i niekoniecznie musi się wydarzyć.
Dokładnie tak. Krok ósmy to zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim. To, co tutaj jest istotne i takie kluczowe, to jest to słowo gotowi zadośćuczynić. Bo między gotowością a zadośćuczynieniem jest pewna przestrzeń. O tej przestrzeni mówi krok dziewiąty, który mówi, że zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem przypadków, których zraniłoby to ich lub innych. Czyli gotowość do zadośćuczynienia jest pewnym takim stanem ducha. Natomiast na ile to zadośćuczynienie jest jest do wykonania, to jest jakby inna sprawa, nie? Bo nie każdemu jesteśmy w stanie zadośćuczynić z różnych powodów. O tych powodach mówi właśnie ten krok dziewiąty. Nie? Jeżeli to nie zrani innych osób. Czyli to jest takie pokazanie czegoś takiego, że my jesteśmy gotowi pewne rzeczy robić, natomiast bierzemy też pod uwagę to, na ile inne osoby są w stanie to przyjąć. Nie?
No tak, bo możemy coś naprawiać, ale kosztem innych, więc dokładnie, nie do końca jest to wtedy naprawianie.
Dokładnie tak. Prowadziliśmy nadal rachunek sumienia z miejsca, przyznając się do popełnianych błędów. To jest krok dziesiąty, który mówi o czymś takim, że właściwie przez cały czas przyglądamy się swojemu życiu. Jeżeli widzimy, że pojawiają się w nas pewne zachowania, czy pewne myślenie według tych starych schematów, to staramy się je nim od razu zajmować, żeby to nam nie zalegało, żeby te schematy nie wracały z powrotem. To, o czym bardzo wiele osób współzależnionych mówi i do czego jest zresztą przyzwyczajone, to są właśnie takie, to jest coś, co my w leczeniu alkoholizmu nazywamy nawrotami. Nawroty pewnych zachowań. Ta huśtawka emocjonalna, to huśtawka zachowań, ona jest czymś, co jest czymś takim znanym i oczywistym na co dzień dla każdego współuzależnionego. To jest to, o czym wiele współzależnionych mówi, o czym ja mówiłem na początku naszej audycji, że mój stan ducha i mój sposób funkcjonowania zależy od tego, czy mój mąż, czy bliski przychodzi trzeźwy, czy przychodzi pijany. Więc widzimy, że pewne zachowania się mogą cyklicznie powtarzać. I to, o czym mówi ten krok, to jest o tym właśnie. To, że my przyglądamy się naszemu życiu na bieżąco. I korygujemy różne nasze postawy w sytuacjach, kiedy one się pojawiają. Jeżeli robimy coś źle, jeżeli popełniamy błędy, to się musimy do tego przyznać po prostu.
No, czasem po prostu się wraca do tych nawyków niewłaściwych.
Do tych nawyków oczywiście wcześniejszych. To jest też istotne tutaj w tym kroku, to jest też takie traktowanie siebie w sposób taki, ja to określam tam, zresztą nie tylko ja, takim stwierdzeniem, bądź łagodny dla siebie, daj sobie prawo do tych błędów. Nie wpadaj od razu w poczucie winy. Próbuj coś z tym robić.
Nie musisz być idealny od razu.
Nie musisz być idealny od razu, bo nie musisz być idealna w ogóle. Bo ideałów nie ma. Krok jedenasty to dążyliśmy przez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia. Stosowanie tego kroku właściwie pozwala nam na takie szczęśliwe przejście przez życie. Najczęściej wola Boga to się objawia w takim, my to czasem tak mówimy, się objawia w takim zdroworozsądkowym podejściu do życia. To jest coś takiego, co w czym się przejawia to działanie woli Bożej. Ja to przynajmniej takie mam doświadczenia i o takich doświadczeniach mi mówią mi osoby, które pracują od wielu lat w tym programie. Taka właśnie modlitwa, medytacja jest jest też ważna też i z tego powodu, że warto jest w czasie tej medytacji czy modlitwy pytać Boga, czego On chce ode mnie. Nie mówić Mu, co On ma robić, albo co by było dobrze, żeby zrobił, ale bardziej właśnie taka koncentracja się, koncentrowanie się na takim poznaniu woli Bożej. I 12. krok, przebudzeni duchowo, w rezultacie tych kroków staliśmy się nieść posłanie wszystkim innym alkoholikom, współuzależnionym i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach. Program ten właśnie mówi o takim przebudzeniu duchowym, czyli o czymś takim, co dzieje się coś takiego w naszym życiu, że my zaczynamy troszczyć się o siebie, kochać samych siebie, kochać siebie, kochać innych, zamiast tego, co robiliśmy dotychczas, czyli takiego wybawiania innych i dawania innym możliwości wybawiania nas samych. Tutaj to jest ta taka istotna rzecz. To, o czym często mówimy, to jest takie też tutaj w tym 12 kroku niesienie posłania. To niesienie posłania to nie jest to, że my mamy, nie wiem, stawać się jakimiś ewangelistami, że musimy, nie wiem, chodzić po domach, czy nawracać współzależnionych na drogę taką jedyną słuszną, jak my rozumiemy, jak stosujemy ten program, nie? Notabene, jak się coś takiego pojawia, to musimy szybko wrócić do kroku 10, czyli do tego codziennego rachunku sumienia. My po prostu świecimy takim światłem naszego życia. Jeżeli nasze życie jest ustabilizowane, jeżeli nasze życie jest takie, jak chcieliśmy, czy jak chcemy, żeby było, jeżeli ono jest zdrowe, to ono przynosi zdrowie. My tutaj nic specjalnie wielkiego nie musimy robić. Jeżeli zastosujemy ten program we wszystkich naszych dziedzinach naszego życia, to właściwie we wszystkich odczujemy jego działanie. I to działanie dobroczynne. Ja czasem mówię o tym, że z tym niesieniem posłania to jest taka dosyć istotna sprawa. Zarówno u współuzależnionych, jak i u uzależnionych. Oni czasem robią właśnie ten krok 12 bez kroku pierwszego. A więc zaczynają się wymądzać, zaczynają ludzi nawracać, czyli jakby wpadają w te kolejne tego dotychczasowego swojego
zamiast pracować nad sobą, pracują nad innymi,
tak. Wiktor Osiatyński, jeden z ważnych takich autorów ważnych książek z dziedziny uzależnienia, jak pisał o 12 krokach dla anonimowych alkoholików, to zwracał uwagę na coś takiego, że my mamy to posłanie nieść, a nie donieść. W 12 kroku nie pisze się o, że doniosę, tylko że niosę. Nie? Co to znaczy? Ano to znaczy to, że ja swoim życiem daję przykład takiego życia, natomiast ja tego nie narzucam innym. Ja nie mówię, żeby tak wszyscy macie żyć. Dlatego, że to, zresztą mówiliśmy w jednej z wcześniejszych audycji na ten temat, że to jest, jeżeli ja komuś mówię, jak on ma żyć, to biorę na siebie odpowiedzialność za jego życie.
I historia się powtarza.
I wracamy do punktu wyjścia.
Kontrola.
Czyli pierwszy krok. Nie zrobiliśmy, nie przyznaliśmy się do bezsilności wobec tego problemu. i do tego, że przestaliśmy kierować swoim własnym życiem. Także jak Państwo widzicie, ten program, on jest prosty, ale w realizacji jest strasznie trudny.
Pani Krystyna też na ten temat napisała do nas, bo mówiąc o programie Kroków, kilka słów napisała o sobie. Pracę nad sobą zaczęłam w poradni odwykowej. Terapia w grupie współuzależnionych, rozmowy, wypracowanie o swoich uczuciach to recepta, a zrealizowanie jej to udział w meetingach Al-Anon. Tam otrzymałam wsparcie, zrozumiałam, że to ja jestem ważna i mogę zmieniać tylko siebie. Podjęłam abstynencję z miłości do bliskiej osoby, zaufałam Bogu i to daje mi odwagę i siłę.
No i tutaj w ogóle nie ma co dodawać do tego, no bo
to ważne. Mogę zmieniać tylko siebie.
Mogę zmieniać tylko siebie i ten program 12 kroków, on właśnie jest takim programem na zmianę samej siebie, na takie duchowe zdrowienie. I on, mówię, grupa, to nie jest tak, że to grupa, cała grupa pracuje nad programem. Owszem, na meetingach mówi się o poszczególnych krokach, ale to nie grupa pracuje nad programem, to ja pracuję nad programem, bo to jest program dla mnie. To nie jest program dla grupy, to nie jest program dla jakiejś nieokreślonej ilości osób. To jest program dla mnie. I dzięki temu moje życie się zmienia. A jak się moje zmienia, się zmienia też życie innych naokoło. To jest to, o czym my często mówimy, że zdrowie niesie zdrowie, choroba niesie choroby. Warto jest na to w ten sposób spojrzeć. Oczywiście tutaj, jak mówiliśmy o tych krokach tak bardzo skrótowo, to mówiliśmy o tym, że w realizacji tych kroków, tam niektórych kroków bardziej, w innych mniej, potrzebny jest drugi człowiek. Ale ten drugi człowiek jest potrzebny mi. To jest to lustro, w którym ja się przeglądam. Czyli tak jak tutaj słuchaczka zauważyła, to jest program dla mnie. To jest program dla mnie. On uzdrawia moje życie.
Ja tak patrząc na osoby, które uczestniczą czasem w grupach właśnie takich, pracujących na programie 12 kroków, mam wrażenie, że czasami oni się zapędzają i to chyba w przypadku osób współuzależnionych też jest taką pułapką, bo one mają naturalnie wykształcone, wypracowane latami takie cechy zbawiania innych, poświęcania się dla innych i w takich grupach wsparcia owszem świetnie funkcjonują, bo czują się potrzebne znowu po raz kolejny i takimi misjonarzami wręcz w tych grupach. A gdy się spojrzy na nich, to tak naprawdę oni sami nad sobą widać, że nie do końca pracują, że mają trudności z jednym tym przyjrzeniem się sobie właśnie.
Tak, dokładnie. Są takie niebezpieczeństwa. Oczywiście ja też znam takie osoby. Mam do czynienia też i w poradni z osobami, które są uzależnione na przykład od prac terapeutycznych. Nie? Czyli jakby ciągle czegoś szukają bez zrobienia tego kroku pod tytułem działanie. O tym też wcześniej mówiliśmy w jednej z audycji. Warto jest na to w ten sposób spojrzeć, przy czym ta postawa misjonarska jest po prostu niczym innym, jak tylko powrotem albo niezauważeniem w sobie, czyli niezrobieniem właściwie tego czwartego kroku. Nie? Bo taka postawa misjonarska no jest takim typowym objawem współuzależnienia. Czyli ja wiem lepiej, co ty masz robić.
No i może jeszcze warto też powiedzieć o tym, co może sprawiać trudność przy pracy na 12 krokach, trudność osobom współuzależnionym i czym nie powinni się zrażać też, bo myślę, że to jest, tak jak mówimy tutaj, to nie jest praca na kilka dni, tylko praca, no nie wiem, czy lata, nawet nie na całe życie. Więc myślę, że ktoś, kto jeszcze nie był na takim spotkaniu, chociażby Al-Anon, może mieć obawy po prostu, czy sobie poradzi z tym całym programem, czy się odnajdzie w takiej grupie i tak dalej.
Tak, to są obawy bardzo słuszne. To są obawy bardzo słuszne, bo można różnie trafić. Można mieć różne oczekiwania. Tak jak można trafić do dobrego terapeuty i do złego terapeuty, nie? Czy to dobrego lekarza, czy to złego lekarza. Jest pewne ryzyko, które, ale warto to ryzyko ponieść. Dlaczego? Dlatego, że to jest zawsze szansa na zmianę. I warto jest ją wykorzystać. Bo jeżeli się tego nie zrobi, to właściwie się tej szansy nie dostanie. Nie? Znaczy ona jest cały czas, ta szansa gdzieś tam w naszym zasięgu naszej ręki. Natomiast no, my musimy zrobić pewien wysiłek, czyli po nią sięgnąć. Nikt nie obiecuje nikomu lekkiego życia w zmianach. Zmiany, to o czym mówiliśmy wcześniej, one nie... To akurat nie dotyczy tylko osób współuzależnionych, bo generalnie ludzie się zmian boją. Dlatego, że po zmianie zaczyna się pojawiać coś, co nie jest przewidywalne. A to zawsze budzi lęk. Bo jak jest wiadomo, że po poniedziałku będzie wtorek, a po wtorku będzie środa, no to jest pewien porządek, nie? A gdyby nagle się okazało, że po poniedziałku jest czwartek, no to coś jest to coś dziwnego, coś innego. Nie? Tutaj akurat w tym przypadku, no wiadomo, że coś takiego nie nastąpi, ale w przypadku zmian w naszym funkcjonowaniu, zmian w naszym zachowaniu, to rzeczywiście my mamy takie poczucie pewnego ryzyka. Ale warto jest tego próbować, bo jak się tego nie spróbuje, no to po prostu się nic nie zrobi. No. Żeby się przekonać, to trzeba spróbować. Ja pamiętam kiedyś taką reklamę jakiejś gumy do rzucia. Ona mi się bardzo podobała, bo tam taka bardzo fajnie taka uśmiechnięta taka młoda dziewczyna tam w takim otoczeniu swoich, że tak powiem, rówieśników występowała. I to jest też istotne właśnie w tym, o czym my mówimy tutaj, nie? Warto spróbować, żeby się przekonać. Jeżeli przychodzi do mnie osoba, która już na początku, jak rozmawiamy na przykład o meetingach, wytacza same takie właśnie negatywne przykłady, bądź takie właśnie swoje lęki i tak dalej, no to ja wtedy zwracam jej uwagę na to, że jest to taka postawa, która jest kompletnie niekonstruktywna, więc warto się zastanowić nad tym, czemu to tak naprawdę służy, nie? Ten lęk warto jest pokonać i można to zrobić. Można to zrobić.
No i cóż, pozostało nam zakończyć tą audycję reklamowo. Program 12 kroków. Spróbuj.
No, ja chcę powiedzieć tutaj wyraźnie, że jednym z takich zasad Al-Anonu nie tylko jest to, że ani się nie reklamują. Więc ja mówię tutaj o tym programie nie w sensie takim, żeby reklamować te grupy, ale żeby powiedzieć, że coś takiego istnieje, że jest to pewien program na życie, który daje efekty, bo ja te efekty widzę. I zachęcam ludzi, którzy jeszcze mają problemy nie tylko współuzależnionych, ale i uzależnionych i innych, żeby próbowali się z tym mierzyć. I to jest jedna z form zmierzenia się z tym. Jedna z form dosyć skuteczna. A o tym to ja się już nie muszę przekonywać, bo już się przekonałem. Tyle lat pracuję, tyle lat widzę ludzi, którzy ten program stosują i widzę efekty tego programu. Ale tak jak mówię, trudno jest o nim mówić, trudno jest przekazywać to słowami. To warto przeżyć na sobie.
Do tego Państwa zachęcamy. Mhm. Dziękuję za dzisiejszą audycję. Psycholog, kierownik poradni leczenia uzależnień w Siedlcach był moim Państwa gościem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dobranoc Państwu.
Tomasz Goska i Anna Kaszczyc również. Dziękujemy Państwu i życzymy dobrej nocy.
Świat ludzkich uczuć.